W umowie koalicyjnej, zawartej między partiami tworzącymi dziś rząd, zawarto taką deklarację. Koalicja wprowadzi skuteczny mechanizm kontroli wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby. Taka natura dokumentów programowych, że trudno zdefiniować, co autorzy konkretnie mieli na myśli. Ta skuteczność to jest z perspektywy służb, które dzięki przychylnym i niezbyt skrupulatnym kontrolerom będą miały zielone światło do wszelkich działań? A może skuteczność z perspektywy przestępców, dla których wielopiętrowe stopnie biurokratycznej kontroli oznaczają bezkarność? Wbrew pozorom to nie tylko żarty. Tworząc jakikolwiek mechanizm nadzoru, kontroli nad służbami, trzeba działać z chirurgiczną precyzją, wyważając konieczność zapobiegania nadużyciom, no ale też ochronę możliwości skutecznego działania służb. Kiedy nagrywamy ten podcast w gorącą majówkę, zgodnie z moimi informacjami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają końcowe prace nad realizacją tej obietnicy wyborczej, o której powiedziałem. Kodeks pracy operacyjnej, o którym mówię, zawiera dość dużo pozytywnych z perspektywy obywateli propozycji. Na czele z prawem do informacji, że było się przedmiotem inwigilacji. Ale kodeks zawiera też koncepcję stworzenia w Sejmie Komisji do Spraw Służb Specjalnych i Pracy Operacyjnych, która miałaby właśnie sprawować tą kontrolę nad służbami. Bez owijania w bawełnę. Osobiście nie wierzę, że posłowie i posłanki będą mogli i potrafili zrealizować skuteczną, naprawdę skuteczną kontrolę nad służbami. Oczywiście na stole jest jeszcze drugie rozwiązanie, czyli stworzenie nowej instytucji, której założenie opisaliśmy w Panoptykonie we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem w raporcie Jakoś oddać Pegaza. Ale dziś postanowiłem, że nie czas wynajdować na nowo koło, a przyjrzeć się rozwiązaniom funkcjonującym w innych państwach demokratycznych. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam w podcaście Panoptykon 4.0. Na wyprawę po europejskich mechanizmach kontroli nad służbami specjalnymi zabierze nas dr Mateusz Kolaszyński, na co dzień pracujący w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
To jest Panoptykon 4.0.
Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu.
Pozwól, że zacznę od takiego może trochę osobistego pytania, ale myślę, że dobrego punktu wyjścia do naszej rozmowy. To znaczy, chciałem spytać w ogóle, dlaczego zajmujesz się tematem służb i jakby co w tym temacie jest dla ciebie najważniejsze?
Tematem służb zacząłem się interesować przez przypadek. Ten przypadek wiąże się z pisaniem pracy magisterskiej i wybraniem zagadnienia, którego nikt jakoś szczegółowo wcześniej nie poruszał. Tak zostały mi zarekomendowane polskie służby specjalne. Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Zainteresowania nie. To jest ten pierwszy, pierwotny element. Poszukiwanie jakiejś luki i próba wkomponowania służb specjalnych, przede wszystkim polskich, bo to chciałbym podkreślić. Ja zajmuję się przede wszystkim polskimi służbami specjalnymi i kontrolą nad tymi instytucjami, a w europejskich rozwiązaniach raczej poszukuję tendencji do tego, jak ewentualnie można by, jakie propozycje zmian można byłoby wprowadzić w naszym systemie.
To pytanie o punkt wyjścia i jakby zainteresowanie tematem służb, no to jest pytaniem, na które sam też muszę czasami odpowiadać. Z jednej strony osobiście uważam, że to jest po prostu fascynujący tajny świat, pełen tajemnic. Z drugiej strony świat, w którym państwo, dla osób, które interesują się państwem, państwo ma szczególnie silne uprawnienia, szczególnie silne możliwości, no i za tymi możliwościami nie idzie, tutaj się pewnie zgadzamy, jakaś kontrola, czy weryfikacja tego, czy te możliwości są wykorzystywane w sposób adekwatny, w sposób bezpieczny. I rzeczywiście zgadzam się z tym, że państwa, inne państwa unijne, państwa demokratyczne mogą być źródłem inspiracji, więc no zanurkujmy te, w tę inspirację. I chciałem cię spytać o to, no najpierw, gdybyś mógł taką jakąś systematykę tego, w jaki sposób inne państwa demokratyczne kontrolują służby specjalne. Czy mamy jakieś takie powtarzające się wzorce? Jak to widzisz?
Odnosząc się jeszcze do tego, co ty powiedziałeś, zgadzam się, to jest jakaś istota działalności państwa. O działalności wywiadowczej mówimy już od państw starożytnych, natomiast zagadnienie kontroli tych instytucji, ujawniania ich działalności, to już zdecydowanie czasy nam współczesne. Z tym wyzwaniem mierzy się nie tylko Polska, wszystkie państwa demokratyczne. Wszystkie państwa demokratyczne starają się zbudować system, który pozwoli w jakimś zakresie te instytucje kontrolować. Nie mamy zasadniczo jakiegoś jednego modelowego rozwiązania, jeśli chodzi o państwa demokratyczne, nawet na poziomie Unii Europejskiej. Możemy wskazać jednak pewne tendencje. Pierwszy taki element takiego odtajniania tych instytucji to z pewnością kodyfikacja jej działalności. Wbrew pozorom nie było wcale taką rzeczą oczywistą, że my w państwach demokratycznych zaczęliśmy regulować te instytucje na poziomie ustaw. To moim zdaniem jest taki pierwszy przełom po II wojnie światowej. Kolejny przełom to próba budowania jakichś mechanizmów nadzoru nad tymi instytucjami, nadzoru rządzących. Ten napływ informacji był coraz większy, więc trzeba było stworzyć elementy, które pozwalają te informacje odpowiednio wykorzystać. Tutaj mówimy o elementach na poziomie rządowym, nazywamy to nadzorem nad służbami wywiadowczymi. Następny element, który ze szczególną siłą rozwinął nam się w latach 90., to kontrola parlamentarna. Na skutek wielu skandali związanych z działalnością służb specjalnych okazało się, że one głęboko mogą wpływać w sferę życia publicznego. Postanowiono podejść te instytucje kontroli parlamentarnej. Miała być to gwarancja przed nadużyciami w sferze publicznej. Następnie uprawnienia inwigilacyjne do pozyskiwania informacji przez służby specjalne zaczęły dotykać coraz większą grupę ludzi. Po aferze Snowdena wiemy, że w zasadzie każdy z nas może być inwigilowany. I to moim zdaniem jest kolejny etap rozbudowy systemu kontroli nadzoru nad służbami. Będą nam gwarantowały już nie kwestie wkraczania w sferę spraw publicznych, a kwestie gwarancji dla praw i wolności jednostki. To nie jest tak, że to jest kolejny etap kontroli i nadzoru nad służbami wywiadowczymi, który wyklucza te poprzednie. One się wzajemnie dopełniają i moim zdaniem one wszystkie nam są jednakowo potrzebne, jeśli mamy mówić o skutecznym systemie kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Jeśli mówimy o tej skuteczności, o której wspomniałeś na początku, o realnych mechanizmach, które gwarantują nam, że służby z jednej strony działają efektywnie, a z drugiej strony mamy gwarancję, że nie nadużywają swoich uprawnień, bo uprawnienia mają jak na państwo demokratyczne ekstremalne.
No to bardzo taka porządkująca i przydatna ta systematyka. Rozumiem, że najpierw po prostu musimy spisać, co służby mogą, no i w tym sensie, czego nie mogą, stworzyć nadzór rządowy, czyli jakby uporządkować to, komu podlegają na co dzień służby, w jaki sposób są zadaniowane, jak to się mówi w tym języku. Następnie stworzyć kontrolę parlamentarną po to, żeby zabezpieczyć potencjalny wpływ służb na życie publiczne, życie polityczne. Rozumiem, że tutaj gdzieś pobrzmiewają takie rzeczy jak, nie wiem, afera Watergate. No i w czwartym kroku, to o czym powiedziałeś, jako czymś, co jest efektem afery Snowdena, czyli stworzenie niezależnej instytucji, która będzie się zajmowała nie tyle wpływem służb na sprawy publiczne, co na prawa i wolności konkretnej jednostki. To, co mnie zainteresowało w tym wyliczeniu, które sobie pozwoliłem jakoś powtórzyć, to jest to, że mam poczucie, że w Polsce dyskusja na temat tego, w jaki stworzyć mechanizm, jaki kształt powinna mieć kontrola nad służbami specjalnymi, ma dwie wady. Po pierwsze, i one jakby obie w jakimś sensie zostały przez ciebie wypunktowane. Po pierwsze, nie myśli się o systemie, tylko myśli się o punktowych rzeczach, a sam zwróciłeś uwagę na to, że to tak naprawdę jest, żaden z tych elementów nie może być pominięty, że one wszystkie są istotne. Natomiast druga rzecz, i to mnie szczególnie interesuje, twoja opinia na ten temat, właśnie w kontekście też rozwiązań w innych państwach, to to, że próbuje się postawić taką alternatywę, że albo tworzymy w parlamencie, w Sejmie, jakieś silne ciało kontrolne składające się z posłów, tak jak planowana ta komisja do spraw służb specjalnych i kontroli operacyjnej, jeśli nie przekręciłem nazwy, albo tworzymy niezależne ciało. Czy to jest faktycznie alternatywa, czy powinniśmy tak naprawdę myśleć o obu tych rozwiązaniach?
W mojej opinii to nie jest żadna alternatywa. To są dwie wykluczające się sprawy. Jeśli mówimy o kontroli parlamentarnej, to ona jest bardzo istotna, jeśli chodzi o kontrolę nad służbami specjalnymi. Miejmy tutaj na względzie pozycję ustrojową parlamentu. To parlament pełni rolę ustawodawczą, to on decyduje, jaki jest ostateczny kształt ustawodawstwa, także w obszarze służb specjalnych. I to parlament kontroluje rząd. To są zadania parlamentu i tutaj jest szerokie pole dla budowania rozwiązań instytucjonalnych, które pozwolą także na kontrolę służb specjalnych, ale w szczególnym zakresie. Zwróćmy uwagę, że parlament to instytucja, która z definicji działa w sposób jaki. Ona nie będzie predestynowana do kontroli służb specjalnych, które z kolei z definicji działają w sposób niejawny. Mamy do kontroli parlamentarnej szczególne rozwiązania, o tym powiem za chwilę, ale chciałbym zaakcentować inną rzecz. Na poziomie parlamentu przede wszystkim o tego typu instytucjach powinniśmy debatować. To powinno być forum rozliczania rządu z tego, jak nadzoruje służby specjalne, jaki ma pomysł na służby specjalne, jaką politykę prowadzi, także taką długofalową. W mniejszym stopniu parlament nadaje się do kontroli samych służb specjalnych. Parlament chce ciało polityczne.
Okay,
nawet jeśli będziemy tworzyli wyspecjalizowane komisje, no to nadal będzie złożony z polityków, dla których jest to zadanie, nie oszukujmy się, zadanie drugorzędne.
Tak, to jest bardzo ciekawy wątek tym związany z tym, że politycy niekoniecznie będą się tak do tego garnąć i zgłaszać do tego, żeby być tymi, którzy kontrolują służby, chociażby ze względu na to napięcie, o którym mówiłeś przed chwilą, napięcie pomiędzy tajnością a jawnością, które z perspektywy polityka jest niezwykle problematyczne, no bo jeżeli się pracuje w komisji, o której publicznie nic nie można powiedzieć, no to tak jakby dla wyborców się trochę nie pracowało. Wyborcy tej pracy nie widzą, nie będą potrafili jej docenić, co może się wiązać na przykład z brakiem odnowienia mandatu, co dla posłów jest oczywiście istotne. Ale to powiedz może w takim razie, jakie są jednak rozwiązania, które ten element kontroli poselskiej, czy parlamentarnej, ze wszystkimi ograniczeniami właśnie tej związanymi z tym napięciem między jawnością a tajnością, rozwiązania, które jednak uważasz za jakoś cenne i warte powielania.
Jeszcze krótko odniosę się do tego, co powiedziałeś na temat tego, że posłowie nie mają w tym szczególnego interesu. Zgadza się. Z moich badań wynika, że to nie jest ta część działalności państwa, która szczególnie interesuje wyborców, która szczególnie interesuje opinię publiczną. Jeśli patrzymy na parlamentarzystów z pozycji ich interesu, ich interesem będzie odnowienie mandatu albo awans w strukturze wewnątrzpartyjnej, to nie jest to na pewno dziedzina szczególnie interesująca i tak jak powiedziałeś, nie jest to dziedzina, którą można się pochwalić. Niemniej, kontrola parlamentarna jest bardzo ważna, ponieważ pozwala tę opinię publiczną uświadomić co do pewnych kwestii. Jeśli mówimy o jakichś rozwiązaniach, które warto pod tym względem powielać, to po pierwsze polityka informacyjna tego typu instytucji, wyspecjalizowanych komisji, one działają w sposób tajny, ale węzłowe kwestie, które poruszane są na tajnych, w czasie tajnych posiedzeń, powinny mieć przełożenie na jawną sprawozdawczość. Jawną sprawozdawczość dla parlamentu, dla Sejmu, ale też i jawną sprawozdawczość dla opinii publicznej, tak żeby pewne problemy naświetlić, żeby one stały się częścią polityki, która powinna być prowadzona wobec służb specjalnych. To powinien być długofalowy program, który docelowo powinien doprowadzić do konsensusu. Nie ma powodu, żeby służby, które zajmują się pozyskiwaniem informacji, żeby dookoła tego typu instytucji prowadzić walkę polityczną. To jest jeden aspekt, polityka informacyjna. Nasza komisja takiej polityki informacyjnej nie prowadzi. Komisje w innych państwach prowadzą ją w większym lub mniejszym zakresie. Takim modelowym przykładem dość rozbudowanej polityki informacyjnej z pewnością będzie Wielka Brytania. To jest jeden wątek. Druga istotna kwestia związana z kontrolą parlamentarną. Zwróćmy uwagę, że w przypadku Polski i chyba większości państw Unii Europejskiej mamy do czynienia z systemem parlamentarno-gabinetowym, gdzie większość parlamentarna popiera rząd, co oznacza, że kontrola tego rządu jest w dużym stopniu ograniczona. Nie oszukujmy się. Większość nie będzie ze specjalną nadgorliwością kontrolowała rząd, który popiera. Stąd też warte zastanowienia są wszelkie rozwiązania, które premiują nam pozycję opozycji tego typu komisja. czy to będzie rotacyjne przewodnictwo w tej komisji, czy to będzie też w ogóle założenie, że przewodniczącą takiej komisji jest przedstawiciel.
I takie rozwiązania są jakoś obecne w innych państwach unijnych?
Tak, nie są one rozwiązaniami powszechnymi, ale są obecne. Między innymi włoska komisja zakłada, że przedstawiciel przewodniczącym komisji, wyspecjalizowanej komisji do kontroli nad służbami specjalnymi musi być przedstawiciel opozycji.
A tutaj jest chyba ważny kontekst dla naszych słuchaczy, no bo kontekst polski, kontekst polegający na tym, że no, w Polsce istnieje wspomniana Komisja do Spraw Służb Specjalnych, w której według zwyczaju, a zdaje się, że później według regulaminu sejmowego przewodnictwo właśnie było, najpierw podlegało rotacji, potem ten zwyczaj został zaniechany przez w poprzedniej kadencji, czy nawet dwie kadencje temu przez Prawo i Sprawiedliwość, nie został przywrócony. W tym sensie ten ta zła zmiana się utrzymała, no bo do dzisiaj przewodnictwo w Komisji do Spraw Służb Specjalnych no, dzierży przedstawiciel większości rządowej, w tym wypadku przedstawiciel PSL-u, poseł Marek Biernacki.
Zgadza się, ale z tym zastrzeżeniem, że obecna koalicja rządząca zapowiedziała, że powróci do rotacyjnego przewodnictwa. Zgadzam się, będziemy mogli o tym mówić dopiero w tym momencie, kiedy przedstawiciel opozycji rzeczywiście zostanie przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Służb.
No dobrze, ale to w takim razie, jeżeli chodzi o tą kontrolę parlamentarną, no to powiedziałeś o takich dobrych praktykach dotyczących polityki informacyjnej, wspieranie czy jakby wzmacniania głosu i wpływu opozycji na to, w jaki sposób ta kontrola jest sprawowana. Natomiast porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, czym ta kontrola, czego ona dotyczy. No bo no niech punktem wyjścia będzie to, co dzisiaj robi Polska Komisja do Spraw Służb Specjalnych, która generalnie zajmuje się bardziej opiniowaniem budżetu, opiniowaniem kwestii personalnych, jeżeli chodzi o kierownictwo, co jakiś czas może wezwać przedstawicieli służb z prośbą, żądaniem wyjaśnienia pewnych kwestii. Natomiast czy są modele, w których ten zakres możliwości jest jakoś większy, szerszy? I jeżeli tak, to czego te zwiększone kompetencje dotyczą?
Tak, zdecydowanie są modele, gdzie ten zakres jest większy, ale znajmy też pewną miarę. Jeśli chodzi o kontrolę parlamentarną, to w żadnym państwie Unii Europejskiej żadna komisja nie ma nieograniczonego dostępu do informacji o działalności służb specjalnych. Do tych najbardziej wrażliwych informacji związanych z działalnością operacyjną takie komisje dostępu nie mają. Z tego powodu jest to ciało polityczne, tak jak wcześniej powiedzieliśmy. Istnieje ryzyko, że te informacje mogą być wykorzystane także w działalności politycznej. Przykład państwa, które tę parlamentarną kontrolę w większym stopniu rozwija niż my, to z pewnością Niemcy. Tam jako taka podstawowa komisja kontrolna funkcjonuje parlamentarne gremium kontrolne. Ono ma szersze uprawnienia, szersze też zabezpieczenie przed nieujawnianiem tych informacji i odpowiedni aparat administracyjny. Z czego wynika szersze kompetencje tego organu? Na pewno to, że ta instytucja jest częścią systemu kontroli i nadzoru nad niemieckimi służbami specjalnymi. Ona na przykład wyznacza kandydatów do organów eksperckich, które mają kontrolować służby specjalne. Ona też prowadzi szerszą działalność informacyjną, szerszą działalność doradczą. To do niej wyspecjalizowane organy, już nie złożone z polityków, składają sprawozdania. To jest to ciało w tym wypadku pośredniczące.
Rozumiem, że ta komisja w Bundestagu, ona ma taki charakter, już mówiąc bardzo kolokwialnie, takiej czapki nad całym systemem, w którym są różne inne instytucje, różne inne elementy, a ona je tak w pewnym sensie spaja.
Tak, generalnie chodzi o to, że Bundestag jako cały nie może kontrolować służb specjalnych, więc powołuje komisję, która gwarantuje tajność i tej komisji już duża część tych informacji może być powierzona. Ona z kolei, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że poza funkcją kontrolną, jeśli chodzi o wyspecjalizowane komisje parlamentarne, one też pełnią funkcję legitymizującą. one też legitymizują służby, działalność służb specjalnych. Bo zwróćmy uwagę na jedno, to nie cały parlament zapozna się z działalnością służb specjalnych, tylko wybrana komisja działająca w trybie niejawnym i ona nam potwierdzi, że w tej działalności, że ta działalność jest zgodna z prawem, jest działalnością efektywną.
To szalenie ważne, żeby jakby społeczeństwo miało takie poczucie, że chociaż samo nie może zerknąć, tak, przynajmniej są osoby, które mają jakieś gwarancje niezależności, może mają jakieś poparcie społeczne i które w ich imieniu robią tą kontrolę. No tak, to wtedy dzięki temu służby są jakoś bardziej uprawomocnione w swoim działaniu, ale myślę, że ta komisja sejmowa w Bundestagu, ta niemiecka, jest dobrym punktem do przejścia do drugiego modelu, drugiego systemu, żeby czegoś, co powiedziałeś, jako kolejnego elementu rozwoju mechanizmów kontrolnych nad służbami, czyli niezależnych instytucji. Bo przed naszą rozmową czytałem zresztą twój artykuł na temat Niezależnej Rady Kontroli, która została powołana w Niemczech. Niezależnej Rady Kontroli, która zajmuje się weryfikacją, czy właśnie kontrolą pracy wywiadu zagranicznego, zwłaszcza wywiadu elektronicznego, co też stanowi realizację wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Jeśli dobrze rozumiem tą sytuację i ten mechanizm, który stworzyli Niemcy, tu jest wyspecjalizowana bardzo wąsko w gruncie rzeczy Niezależna Rada Kontroli, która patrzy wyłącznie na wywiad elektroniczny i wywiad zagraniczny, ale chciałem cię spytać, czy to jest tak, że takim właśnie dominującym rozwiązaniem jest tworzenie drobnych ciał, które zajmują się drobnych, wyspecjalizowanych w konkretnym obszarze działania służb, czy są instytucje niezależne, właśnie pozaparlamentarne, które zajmują się kontrolą służb specjalnych w całości ich działania, które te rozwiązania są częstsze, jakie są ich wady i zalety?
Odnosząc się do rozwiązania niemieckiego, które przytoczyłeś, ono dotyczy czegoś, co u nas nie jest uregulowane, jest uregulowane szczątkowo, czyli zagranicznego wywiadu strategicznego. Tutaj musimy zwrócić uwagę, że Niemcy mają o wiele większy potencjał, o wiele większy wywiad zagraniczny, o wiele większych możliwościach, współpracujący z wieloma wywiadami, w tym z tymi najsilniejszymi wywiadami na świecie, są też potrzeby uregulowania tych kwestii. U nas ta kwestia nie doczekała się póki co tak szczegółowej regulacji. Organy eksperckie, o których mówimy, czyli już nie złożone z polityków, złożone z osób, które powinny charakteryzować się niezależnością i wiedzą merytoryczną, są tworzone stosunkowo powszechnie w państwach Unii Europejskiej. Po aferze Snowdena zdaliśmy sobie sprawę, może tak powiedzmy, że ta inwigilacja rzeczywiście w bardzo głębokim stopniu ingeruje w prawa i wolności przeciętnego człowieka. Są też potrzeba wyjścia poza kontrolę polityczną, a przejścia do kontroli, która będzie nam gwarantowała, że nasze prawa i wolności nie będą nadmiernie naruszane. Tutaj mamy dwie możliwości. Albo kontrolę sądową, albo kontrolę ekspercką. Jeśli założymy, że ta działalność jest rzeczywiście wysoce wyspecjalizowana, ten sposób inwigilacji jest wysoce wyspecjalizowany, to część państw doszła do wniosku, że do tego trzeba powołać wyspecjalizowaną instytucję. Z tego, co wylicza Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w 2023 roku 18 państw Unii Europejskiej miało takie rozwiązania. W różnym zakresie. Belgia na przykład ma dwa takie organy eksperckie. Jeden zajmuje się działalnością inwigilacyjną służb wywiadowczych, w sensie tych, które pozyskują informacje służb informacyjnych, a drugi analogiczny organ zajmuje się działalnością inwigilacyjną organów ścigania. Jeśli chodzi o kraje, które przodują w tworzeniu takiego efektywnego systemu opartego o niezależne organy eksperckie, to wymienia się pięć takich państw. Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia i Szwecja. Wreszcie państw też powstają, ale jedną rzecz powinniśmy zaznaczyć. To są rozwiązania nowe. My możemy mówić ewentualnie tutaj o jakichś źródłach inspiracji, o tym, jaki jest zamysł tworzenia tych regulacji, ale tak naprawdę niewiele wiemy na temat praktyki ich funkcjonowania. Po pierwsze, problematyka
służb specjalnych pod tym względem jest bardzo trudno uchwytna. Każdy kraj ma swoje specyficzne uwarunkowania, a po drugie, chyba ważniejsze, są to rozwiązania ciągle nowe, które nie doszukały się jeszcze takiej systematycznej oceny, choćby z racji czasu.
Rozumiem, że tutaj nie ma dobrego, wypracowanego przez lata, dekady rozwiązania, bo wszystko jest względnie świeże i jeszcze nie przeszło próby czasu, jeśli dobrze rozumiem. Bo to jest takie moje pytanie z perspektywy Fundacji Panoptykon. Kluczowe jest to, żeby ciało, które będzie kontrolowało służby, było ciałem, do którego osoby, które były inwigilowane, bo boją się, że były przedmiotem zainteresowania ze strony służb takiego niezgodnego z prawem, żeby mogły złożyć skargi, bo w każdym zakresie ingerencji w prawa i wolności jednostki powinna taka możliwość być. W związku z tym my taki silny akcent w naszych działaniach kładziemy na to, żeby osoby, które były przedmiotem kontroli operacyjnej, w ogóle się o tym dowiedziały, bo to jest pierwszy krok.
Tak.
Bez tego nie pójdziemy dalej. Natomiast drugi krok to jest właśnie, co z tą informacją można zrobić, bo poza tym, że człowiek się trochę zestresuje, wyciągając taki list ze skrzynki z informacją, że o, to tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jakaś inna instytucja się tobą interesowała, no to coś z tym stresem i coś z tą informacją należałoby zrobić. No i teraz zgodnie z informacjami, które gdzieś tam czytałem też na bazie danych opracowywanych przez Agencję Praw Podstawowych, w większości państw unijnych taki mechanizm notyfikacji, oczywiście w różnych wymiarach, w różny sposób, ale jednak funkcjonuje. Natomiast pytanie jest o to, czy są jakby przykłady i jakieś modele wskazujące na to, co z taką informacją osoba inwigilowana może zrobić, czy właśnie te niezależne ciała kontrolne, o których wspominałeś, te istniejące nie, we Francji, Niemczech, czy Holandii, Belgii, one takimi skargami się zajmują, czy to jest jednak coś odrębnego, jakiś inaczej kształtowany model?
Tak, Agencja Praw Podstawowych wymienia trzy państwa, które nie mają takiego modelu skargowego. To jest właśnie Polska, Czechy i Łotwa. Reszta państw w jakimś systemie, przynajmniej formalnie, taki system skargowy ma. Jeśli chodzi o działalność inwigilacyjną, to jest to rzecz kluczowa. Skoro inwigilacja z założenia, z definicji jest niejawna, my o niej nie wiemy, to póki takiej informacji nie uzyskamy, nie mamy szansy dowiedzieć się, czy na jakiej podstawie takie działania wobec nas były prowadzone. Jeszcze tutaj pełna zgoda. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta skarga jest rozpatrywana, dalej mówimy tutaj o rdzeniu działalności służb wywiadowczych, o działalności inwigilacyjnej, która nie może być założenia udostępniana wszystkim, nawet tym, którzy byli inwigilowani. Stąd mamy tutaj do czynienia z ciałami pośredniczącymi. Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza, że taka nasza skarga, nasza jako osoby inwigilowanej, będzie rozpatrzona przez jakieś ciało pośredniczące, które jest niezależne względem służb specjalnych. I oczywiście może to być jakieś niezależne ciało eksperckie i takie modele w Unii Europejskiej rzeczywiście są przyjmowane. Jeszcze jedna uwaga do tego punktu. Póki co mówimy o rozwiązaniach stosunkowo nowych. Ta sama Agencja Praw Podstawowych wymienia, że póki co z takich skarg obywatele korzystają stosunkowo rzadko. Jeśli chodzi o rok 2020 i 2021, to Agencja Praw Podstawowych ma dane z Belgii, między innymi tamtych skarg jest około 70, z Niemiec, gdzie te skarg było 4, w tym 3 bezzasadne, z Francji około 40 skarg i Holandia, tutaj chyba pamiętam dokładne wyliczenia, 23 skarg.
I to mówimy o państwach, w których osoby, które były przedmiotem inwigilacji, się o tym dowiedziały i te liczby, które przed chwilą podałeś, to są... wskazują na osoby, spośród których te nieliczne osoby, które dowiedziawszy się, postanowiły złożyć skargi.
Tak, dokładnie. Przy czym nie przywiązywałbym aż tak dużej uwagi do liczb i nie deprecjonował w ten sposób samej instytucji skargi, ale zwrócił uwagę na pewną rzecz, że ciągle jest to temat nowy, o którym społeczeństwo jeszcze dokładnie nie jest poinformowane. Także to może na zasadach takich, tutaj pewnego jeszcze wyzwania, które czeka ta instytucja,
Dane pochodzą z państw, które rzeczywiście te systemy weryfikacyjne starają się rozwijać.
Tutaj tego słuchacza, nawet ty nie widzicie, ale uśmiechnąłem się trochę mówiąc, kiedy usłyszałem, że to jest wyzwanie, które czeka te instytucje. Pomyślałem sobie o tym, że w Polsce jeszcze tej instytucji nie mamy, ale rzeczywiście na którymś etapie pod koniec będzie to wyzwanie, żeby jakoś wypromować swoją działalność, żeby świadomość opinii publicznej była większa i możliwość korzystania z praw, jakie tam powstaną, była szeroko rozpowszechniona. No ale tak, mam takie pytanie trochę podsumowujące, czy jest jakiś jeden model, jakiś jeden wzór, który, biorąc pod uwagę polski kontekst i polską specyfikę funkcjonowania służb specjalnych, myślisz, że powinniśmy się czymś konkretnym zainspirować? Jakiś konkretny model twoim zdaniem jest najbardziej efektywny, skuteczny i wart naśladowania?
Nie, zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o spektrum rozwiązań instytucjonalnych, to jak najbardziej powinniśmy korzystać ze wszystkich dostępnych rozwiązań, zastanawiać się, które najbardziej pasują do naszych realiów. Ja myślę, że problem jest dużo, dużo wcześniej. Nie na poziomie powstania niezależnego organu. Problem jest już na poziomie służb. Do tej pory nie budujemy nowoczesnych służb wywiadowczych, patrząc na nie z długoletnią perspektywą przekraczającą jedną kadencję parlamentarną. Problem jest w nadzorze. Taki nadzór nie istnieje. Służby same wyznaczają sobie zadania. Na poziomie parlamentarnym nie mamy odpowiedniej debaty, która przyczyniłaby się do powstania odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych i odpowiednio też prowadzonej polityki wobec służb specjalnych, gdzie rządzący będą rozliczani z tego, w jaki sposób służby nas stoją, czy rzeczywiście potrafią z nich odpowiednio korzystać. Dopiero mając te etapy, możemy mówić o tym, wydaje mi się, najbardziej dojrzałym elemencie tego systemu, czyli o kontroli sądowej nad działalnością inwigilacyjną, a także o kontroli eksperckiej, która będzie nadawała wgląd działalność tego typu instytucji. To powiedziałbym, jest to zwieńczenie, do którego u nas jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo daleko.
Odwołując się do tego, o czym mówiłeś na samym początku, o tych elementach związanych z kontrolą nad służbami, to jeszcze jest jeden element, który absolutnie jest pominięty, czyli ta kodyfikacja związana z tym, że tak naprawdę do końca nie wiemy, jakie działania mogą podejmować służby specjalne, jakich nie mogą. Wciąż tego nie mamy. Kiedyś był projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Dzisiaj wychodzi tej potrzebie naprzeciw kodeks pracy operacyjnej planowany. No ale rzeczywiście te kroki wstępne są niewykonane. My się koncentrujemy w panoptykonie na tym ostatnim, ponieważ on jest kluczowy z perspektywy praw i wolności obywatela, bo to w końcu o to chodzi, żeby służby z jednej strony oczywiście mogły skutecznie działać i dbać o nasze bezpieczeństwo, interesy państwa, ale z drugiej strony, żeby to nie odbywało się kosztem nadmiernej ingerencji w prawa i wolności jednostki. Mam takie poczucie, że ten pomysł na sejmową, parlamentarną kontrolę nad służbami specjalnymi w Polsce się nie sprawdzi. Powiedziałem o tym na wstępie. No, z wielu bardzo powodów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce, jak i w większości państw, jak sądzę, istnieje zasada dyskontynuacji. No i w kontekście jakiejś konkretnej sprawy, jeżeli komisja sejmowa by się jej nadmiernie przyglądała, to zawsze można skończyć kadencję Sejmu i już. Drugi powód to jest taki, że no tak jak wspomnieliśmy, to brak zainteresowania ze strony posłów i posłanek tym tematem. Niedawno w Sejmie odbyła się debata dotycząca rocznego sprawozdania prokuratora generalnego na temat statystyk wykorzystywania kontroli operacyjnej podsłuchów przez służby. Tym razem była wyjątkowa, bo były też tam informacje na temat tego, jak często stosowano Pegasusa, a mimo tej wyjątkowości, podczas informacji przedkładanej przez pana prokuratora generalnego Adama Bodnara, sala sejmowa świeciła pustkami. To jest bardzo uderzające i też jakby wiele mówiące na temat tego, czym się interesują i czym się nie interesują nasi przedstawiciele w Sejmie. No, po trzecie, jakoś mam takie przekonanie, że politycy nie mają kompetencji kontrolno śledczych, które pozwoliłyby zbadać jakieś nadużycia. I wreszcie to, co też podkreśliłeś, co chyba jest, być może jest najważniejsze, ta kwestia związana z niezależnością, bo większość parlamentarna to jest ta sama większość, która tworzy rząd, ten sam rząd, który kieruje służbami specjalnymi, który mianuje ich kierownictwo i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście ten mechanizm niezależnej instytucji, niezależnej kontroli wydaje się optymalny. Czy on będzie nam sprezentowany jako obywatelom, się jeszcze okaże, ale na razie...
Może tak, ja tutaj nie zgodzę się z jednym. Ja tutaj nie widzę sprzeczności. Mocna kontrola parlamentarna to może w końcu szansa na realną, poważną debatę na temat instytucji, które mają pozyskiwać informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa. One są bardzo ważne, zwłaszcza we współczesnych czasach. I tutaj potrzeba silnej parlamentarnej kontroli. Inną rzeczą, zupełnie inną rzeczą jest niezależna, profesjonalna kontrola. I tutaj jak najbardziej także powinny być budowane skuteczne mechanizmy. Ale ja z kolei nie uwierzę, że taka kontrola ekspercka ożywi nam. To jest moim zdaniem inny typ działalności. Osobiście kibicuję obu rozwiązaniom. Zarówno wzmocnieniem kontroli parlamentarnej, która dalej odbywa się na podstawie regulaminu sejmowego, jak i jakimś, przynajmniej na początek, zalążką kontroli ekspert.
Zobaczymy, co czas przyniesie. Mam poczucie, może nadzieję, a może pewność, że nasza dyskusja, chociaż dzisiaj miała charakter dość teoretyczny, w najbliższych tygodniach, jeśli może miesiącach, będzie miała bardzo praktyczny charakter związany z tym, że coś się zacznie dziać, tak mi mówi intuicja. Natomiast na tę chwilę bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Kolaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję również za zaproszenie i za miłość.
Żegna się z Wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0.
Panoptykon 4.0.